Dzisiejsze spotkanie ma wyjątkową tematykę, bo wpisuje się w nasze bezpośrednie przygotowanie do konsekracji naszej świątyni, naszego kościoła parafialnego. Dlatego też postanowiłem, żeby całe to spotkanie dzisiaj było poświęcone tematyce świątyni. Jak już tytuł tego wystąpienia wskazywał, ten, który czytaliśmy na plakatach, to pytanie, czy nie wiecie, że jesteście świątynią Boga, powinno nas nurtować osobiście, ale chcemy spojrzeć na to pytanie w szerszym kontekście. Jak rozumiano świątynię w Starym Testamencie, jak patrzono na to rzeczywistość świątyni, jakie było podejście Jezusa do świątyni, jak autorzy Nowego Testamentu piszą o świątyni. I tym docelowym punktem naszych rozważań będzie właśnie to pytanie, co to znaczy dla nas, że jesteśmy świątynią Pana w kontekście naszej konsekracji naszej świątyni. Więc spójrzmy na zagadnienie świątyni historycznie. Zdajemy sobie sprawę z tego, że na starożytnym Bliskim Wschodzie było wiele świątyń. Różne religie miały swoje świątynie i były to świątynie, w których przede wszystkim składano bogobóstwom ofiary z płodów ziemi, ze zwierząt. Często świątynie kojarzyły się z brzydkim zapachem, z ubojami zwierząt, ze spalaniem części albo całości tych zwierząt na ofiarę bóstwo. Świątynie więc w świecie starożytnym głównie koncentrowały się na składaniu bogom ofiar z płodów ziemi zwierząt. Kiedy patriarchowie Izraela w XVII, XVIII wieku mniej więcej, myślę tutaj o Abrahamie, Izaaku, Jakubie, wędrowali po ziemi Kanaan, po dzisiejszej Ziemi Świętej, nie mieli jeszcze swojej własnej świątyni. Abraham, kiedy przybył na teren Ziemi Świętej z Uru Chaldejskiego i jego syn Izaak, później jego wnuk Jakub, uczestniczyli, uczęszczali do świątyni bóstw kananejskich. Było kilka świątyń kananejskich w owym czasie Ziemi Świętej, choćby w Sychem, w Berszebie, w Mamre, w Betel. Abraham i jego potomkowie uczestniczyli w kulcie tych świątyń i składali ofiary bóstwom kananejskim. Takim naczelnym bogiem kananejskim był El. Późniejsze imię Boga Izraela, Elohim, nawiązuje trochę do tego imienia bóstwa kananejskiego El. W związku z tym w tych sanktuariach kananejskich, pogańskich czczono tego Boga El zazwyczaj, ale także Baala. I w poszczególnych sanktuariach nazywano tego Boga El-Beter, El-Shaddai, El-Olam. To były imiona tej bóstw. Ale ten kult składany bóstwom jeszcze kananejskim, nie Bogu jedynemu, przez patriarchów, nie ograniczał się tylko do tego składanego w pogańskim sanktuarium. Otóż Księga Rodzaju, w rozdziałach od 12-50, podaje nam, że Abraham i jego potomkowie, patriarchowie, składali Bogu ofiary na ołtarzach z kamienia, które sami dla Boga jedynego budowali. Oni już mieli to poczucie jedyności Boga. Jeszcze ta teologia nie była bardzo rozwinięta, ale już monoteizm biblijny w jakiś sposób znajduje wyraz w kulcie składanym Bogu jedynemu przez patriarchę Izraela. Nie mamy żadnych danych odnośnie do tego, jak wyglądał kult niewolników. ziemi egipskie byli już skonsolidowanym narodem. Poszło oczywiste pytanie, czy Abraham, Izaak, Jakub byli Żydami, skoro było to jeszcze wcześniej, kilka wieków wcześniej. Czy też ten naród dopiero się konsolidował, dopiero się kształtował? Hipotezy naukowców są bardzo różne. Wydaje się, że jeszcze w niewoli egipskiej to poczucie integracji narodowej nie było tak mocne w Izraelitach, chociaż jakieś było. Mojżesz czuł się Hebrajczykiem, a na pewno nie czuł się Egipcjaninem. Ale nie mamy żadnych danych co do tego, jak ten kult Izraelitów, jeżeli taki był, w ziemi egipskiej mógł wyglądać. Nie ma też pogłoski o tym, jak się modlili Izraelici. Głównym powodem wyprowadzenia Izraelitów z ziemi egipskiej przez Mojżesza było to, aby mogli złożyć paskę, przeżyć paskę, stworzyć paskę na pustyni. Więc jakąś już jakieś poczucie religijności mieli, dosyć rozwinięte. Chociaż inni mówią, historycy mówią, że mamy tutaj do czynienia z pewnym anachronizmem, że te teksty są pisane później i dopiero one oddają późniejszy stan rzeczy świętowania Paschy już w świątyni jerozolimskiej. Przeniesione nieco wcześniej. Nie wiemy tego, jak to było. Jest wiele hipotez, które na ten temat wysuwają dzisiejsi historycy i bibliści zajmujący się Starym Testamentem. Jak doszło do idei świątyni jerozolimskiej w narodzie wybranym? Otóż początek myślenia w kategoriach świątyni łączy się z nadaniem prawa Izraelitom wędrującym przez pustynię Synaj, przez Półwysep Synajski, na górze Horeb. Mojżesz otrzymał od Boga polecenie zbudowania tak zwanego przybytku, to znaczy namiotu o wymiarach 44 metry długości, 22 metry szerokości i tylko 2,2 metra wysokości. Takiego namiotu, w którym Bogu Jahwe, już Bogu jedynemu, miałby oddawać naród wędrujący przez pustynię cześć, w którym to namiocie, który po hebrajsku nazywa się Ohel Moed, czyli namiot spotkania, albo Mishkan, w tym namiocie miały spoczywać tablice dziesięciorka przykazań złożone w tak zwanej Arce Przymierza, nazywanej inaczej Arką Świadectwa, przez Mojżesza. I w tym namiocie Lewici mieli składać Bogu jedynemu, Bogu Jahwe, kult. Więc trudno sobie wyobrazić taką sytuację, że tak ogromny namiot, 44 metry długi i 22 metry szeroki, o ile Lewici mieliby codziennie w czasie wędrówki składać i rozkładać na nowo, żeby tam mogło składać kult. Oczywiście Biblia tak podaje, że na czele tego codziennego pochodu ku ziemi obiecanej szli Lewici, nieśli Arkę Przymierza, która symbolizowała właśnie dzięki temu, że w niej znajdowały się tablice dziesięciorga przykazań oraz naczynie z manną, że ta Arka symbolizowała Bożą obecność i chroniła naród wybrany przed niebezpieczeństwami ze strony ludzi, czy też ze strony przeciwności losu, głodu, braku wody w czasie tej wędrówki przez pustynię. Jak to trudno sobie wyobrazić, żeby tak było, żeby taki ogromny namiot tak codziennie rozkładać i składać. Dlatego znowu naukowcy drążą temat i mówią, być może było tak, że ten dokładny opis namiotu, owego przybytku, który mamy w Księdze Wyjścia, jeżeli dobrze pamiętam, w 26 rozdziale, to jest znowu pewien anachronizm. To jest przedstawienie tego, w jakich rozmiarach i jak wyglądała świątynia jerozolimska, ta pierwsza świątynia wybudowana przez Salomona, o której będę mówił, tylko w proporcjach 1:2, jakby połowę mniejsza. Nie mamy znowu danych historycznych, takich twardych, które by nam pozwoliły stwierdzić, że było tak czy tak. Biblia, Stary Testament jest przede wszystkim księgą teologiczną, pisaną wiele wieków później. Ona nie jest raportem z tych wydarzeń, powiedzmy, z XVII czy XIII wieku, kiedy Izraelici wędrowali przez Półwysep Synajski ku ziemi obiecanej. O tych wydarzeniach autorzy Biblii piszą kilka wieków później, więc opierali się tylko na pamięci, na własnej jakiejś wyobraźni. Jest trudno powiedzieć, jak to było, ale według tego, jak jest opisywany ów przybytek, ów mieszkan, notabene od tego z hebrajskiego słowa pochodzi polskie słowo mieszkanie. Mieszkanie. To jest jedno z kilku, może kilkunastu słów hebrajskich, które mamy w języku polskim, w polskiej wersji. Jest tego nie wiem. Natomiast według tego, jak to jest opowiedziane w Księdze Wyjścia, struktura tego przybytku, tego namiotu, którym opiekowali się Lewici, była taka, że był dziedziniec nazywany, przedsionek nazywany Olam, był później przybytek właściwy, świątynia właściwa, która nazywała się Heka, i było to miejsce właściwie najświętsze, w którym taki namiot wydzielony kurtyną, w którym spoczywała ta Arka Przymierza, który nazywał się Jerozolimą. Jest te trzy części świątyni. Tak samo, taka sama struktura była świątyni jerozolimskiej, tej świątyni Salomona, także tak zwanej drugiej świątyni, do której uczęszczał Jezus ze swoimi rodzicami, później już samodzielnie jako dorosły człowiek. Więc Izraelici nieśli, rozkładali, używali tego mieszkania, tego przybytku w czasie swojej wędrówki od góry Synaj po ziemi obiecanej, w czasie tej 40-letniej wędrówki przez pustynię. Ale oprócz tego dużego namiotu, Biblia mówi nam jeszcze o jednym namiocie. Mianowicie o namiocie, który Bóg kazał zbudować Mojżeszowi i postawić poza obozem. Ów przybytek mieszkania miał być w środku obozu, natomiast poza obozem Mojżesz miał wybudować taki mały namiot i do tego namiotu się udawać, aby tam osobiście spotykać się z Bogiem. Mówią o to, że byli twarzą w twarz. Spotykać się z Bogiem twarzą w twarz, czyli bardzo blisko, aby tam od Niego odbierać pouczenia co do tego, jak ma lud prowadzić przez pustynię. Więc dwa namioty. Ten namiot zwany przybytkiem, duży namiot reprezentujący świątynię jerozolimską i druga taka mała świątynka, właśnie ów namiot spotkania Ohel Moed po hebrajsku, do którego tylko Mojżesz wchodził i w którym to rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz. Po przybyciu do ziemi Kanaan nie wiadomo zupełnie, co się z owym namiotem spotkania, z owym przybytkiem, z owym mieszkaniem stało. Niekiedy jest tak, że ten namiot mały jakby ginie, albo jest w literaturze łączony z owym przybytkiem, że nie są te rzeczy rozróżniane. My według tego, jak to Biblia pokazuje, chcemy to dzisiaj rozróżnić, ale nie wiemy ani co z tym małym namiotem się stało, ani nie wiemy co z tym przybytkiem się stało, z przybytkiem, który reprezentował świątynię jerozolimską. Ale wiemy mniej więcej, jaka była historia Arki Przymierza. Arki, która znajdowała się w owym mieszkaniu. Otóż ta Arka na początku przechowywana była w Gilgal. Arka symbolizowała Bożą obecność. Była owym przedmiotem, który był w świętym, świętym w Jerozolimie. I jeżeli można dokonać pewnego uproszczenia, Arka Przymierza była dla ludu Starego Testamentu dla Żydów była taką świętością, jak dla nas to jest tabernakul. Notabene ten namiot, mieszkan, święty Hieronim to słowo przetłumaczył w Septuagincie jako tabernakul. Więc ten namiot, tabernakul, a najświętszą rzeczą w tym namiocie była Arka Przymierza. I ta Arka Przymierza była rzeczą najświętszą dla Żydów. Symbolizowała Bożą obecność. Najpierw po przekroczeniu Jordanu umieszczono ją w Gilgal, w takim sanktuarium, później w takiej miejscowości Bokim, w pobliżu Betel, następnie w Sychem, później przez długi czas Arka spoczywała w Shilo. Jest o tym mowa w historii, która mówi o Annie młodym Samuelu. I podczas bitwy pod Afek zdarzyło się tak, że Filistyni przejęli tą Arkę. O tym mówi pierwsza księga Samuela w 4 rozdziale. Ale zaczęły się dziać nieszczęścia pośród Filistynów i zdecydowali się zwrócić tą Arkę Izraelitom. Wtedy król Dawid, Izraelici umieścili tą Arkę w Kiriat Jearim i król Dawid po rozpoczęciu swojego panowania, ustanawiając Jerozolimę, stolicą swojego królestwa, przeniósł tą Arkę do Jerozolimy, zbudowawszy dla niej namiot właśnie, namiot symbolizujący świątynię, na miejscu, gdzie później jego syn Salomon wybudował świątynię. Dawid wybudował dla siebie pałac i chciał bardzo wybudować dla Boga również dom, pałac, świątynię. Jednakże Bóg nie wyraził na to zgody. Dawid zebrał materiały budowlane, złoto, przedmioty kultu, ustanowił klasy kapłanów, którzy mieliby tę świątynię obsługiwać. Ale Bóg powiedział, masz krew na rękach. Masz krew na rękach, ty nie możesz wybudować świątyni. Bo jesteś grzesznym człowiekiem, nie możesz wybudować świątyni. I ten przywilej przypadł dopiero jego synowi Salomonowi. Salomon rozpoczął budowę tej świątyni w 4 roku swojego panowania i zakończył w 11 roku panowania. Była to tak zwana pierwsza świątynia, budowana 7 lat. Ta siódemka może być traktowana symbolicznie, siódemka to liczba określająca doskonałość pewnie, więc było to doskonałe dzieło, w którym Bóg miał zamieszkać. Świątynia, którą wybudował Salomon, jest określana w Biblii jako bajt. I to słowo bajt oznacza dosłownie dom mieszkania, ale raczej dom, cała posiadłość. Tak samo nazywany był Pałac Królewski. Więc idea jest taka, że świątynia ma być domem Boga. Świątynia to miejsce, gdzie Bóg zamieszkuje. Świątynia to miejsce, które człowiek buduje po to, aby Bóg mógł w nim zamieszkać. I ta świątynia wyglądała tak, jak przed chwilą mówiłem, opisując po trosze namiot, w którym ów przybytek mieszkał, w którym Izraelici mieszkali Arkę Przymierza na pustyni, ale była dwa razy większa. Więc przedsionek, polany, sala kultowa, hecha, pałac główny i wewnętrzna komnata Dedy, gdzie Salomon umieścił Arkę Przymierza. I tam kult się odbywał, składano ofiary całopalne ze zwierząt, z płodów ziemi. Izraelici czynili to podobnie do innych narodów, do narodów kościelnych, do innych ludów, z tym, że składali tutaj cześć jedynemu Bogu Jahwe. W tym właśnie domu, w domu Boga. Ta pierwsza świątynia Salomona przetrwała cztery wieki. cztery dzieci. Była podobno bardzo piękna i była w mentalności tamtych ludzi jedynym miejscem zamieszkania Boga w całym wszechświecie. Idea świątyni w Starym Testamencie jest taka, że Bóg ma tylko jedno miejsce, w którym mieszka. I to jest właśnie ta świątynia jerozolimska. Oczywiście później zaczęły powstawać synagogi, ale synagogi były takimi domami modlitwy, gdzie czytano Słowo Boże i to Słowo rozważano. Natomiast jeśli chodzi o poczucie obecności Boga, to tylko świątynia jerozolimska. To dlatego należało tam pielgrzymować, żeby spotkać tam osobiście Boga. Bo tam był obecny najpewniej. Całe miasto Jerozolima było podporządkowane właśnie tej świątyni, funkcjonowaniu świątyni. To było miasto pielgrzymkowe, gdzie Żydzi z całego Nowego Świata Śródziemnomorskiego przybywali corocznie, co najmniej raz w roku, aby Bogu się pokłonić w tej świątyni, aby mu złożyć należne ofiary, aby się do niego modlić. I po czterech wiekach Babilończycy napadli na ziemię ludzką, zdobyli Jerozolimę. To pierwsze zdobycie Jerozolimy przez Nabuchodonozora było w 597 roku. Jerozolima została splądrowana i wtedy wojska Nabuchodonozora okradły również skarby świątynny, a 10 lat później ta świątynia została doszczętnie zburzona i cała Jerozolima jednocześnie. I naród Bożego wybrania stanął wobec największej tragedii w swojej dotychczasowej historii, bo zburzenie tej świątyni było uśmierceniem tamtej religii. Nie było gdzie składać ofiar. Panowało takie poczucie, jakby Bóg odszedł, jakby Boga nie było, jakby zniknęło miejsce Jego obecności. Nie można było z Nim już rozmawiać, kontaktować się z Nim, więc płacz, ból, żal. Poza tym ci ludzie zostali deportowani do Babilonii na 50 na długi czas. I nie mogli sobie z tym poradzić, z tym brakiem świątyni, nie mogli pielgrzymować już nawet na to miejsce, gdzie świątynia była. I wpadli wtedy na pomysł reformy swojej religii. Pomysł genialny, wyjątkowy, jedyny w świecie starożytnym. A mianowicie pomysł, żeby kultem otoczyć Słowo Boga, spisane Słowo, które mówi o Bogu. Skoro nie można składać krwawych ofiar, to Słowo, Pismo, które mówi o Bogu, święte księgi, staną się przedmiotem kultu, bo one uobecniają Boga w jakiś sposób. I tam w Babilonii ta religia Izraela przyjęła nową postać, nowy sposób tam. Zaczęto modlić się w synagogach, czcząc, medytując słowa Pisma. I zwrócił się nowy model religijności, religijności duchowej, religijności opartej na słowie. To wtedy właśnie, zobaczmy, z tej katastrofy, z tej tragedii zrodziło się coś absolutnie dobrego i pozytywnego. Po 50 latach mniej więcej Babilończycy zostali pokonani przez Persów i władca perski Cyrus pozwala na podbicie narodu deportowanym do różnych części świata babilońskiego powrócić do żyjących. Co więcej, Cyrus zadecydował, że pomoże Żydom, którzy zdecydują się powrócić do żyjących. Nie wszyscy się zdecydowali, bo im się dosyć dobrze zaczęło żyć w tej Babilonii. Nawet lepiej niż w swojej własnej ziemi. Założyli tam banki, dosyć dobrze prosperowali. Więc niektórzy zdecydowali się, że pozostaną, ale inni mówią, powrócimy. Powrócili i pierwsza myśl, która mi przyszła do głowy, to odbudujemy świątynię. Mowa jest o tym w księgach Ezdrasza, Nehemiasza, także w księdze proroka Ageusza, do których lektura Państwa gorąco zachęcam. Więc około 520 roku od budowy tej świątyni, to była świątynia mała, niewielka w porównaniu z tą pierwszą, dużą, pełną splendoru świątynią Salomonową. Ta druga świątynia nazwana była świątynią Zorobabela. Ją tak trochę modyfikowano, trochę tam starano się upiększyć, powiększyć, ale dopiero Herod Wielki, za którego czasu narodził się Jezus Chrystus, dopiero Herod Wielki podjął się w latach od mniej więcej 20 do 10 roku przed narodzeniem Chrystusa, podjął się odbudowy, rekonstrukcji tej świątyni. Ta jego ingerencja w odbudowę tej świątyni była tak duża, że ta świątynia była jak nowa. Talmud mówi, że jeżeli ktoś nie widział świątyni Heroda, tej świątyni odbudowanej przez Heroda, przebudowanej przez Heroda, to nie widział prawdziwego piękna, to nie widział tak naprawdę pięknej świątyni. Więc ta świątynia musiała zachwycać Żydów pielgrzymujących tam swoim splendorem, swoim pięknem. I oczywiście był tam kult sprawowany tak jak w innych pogańskich świątyniach, czyli płody ziemi, zwierzęta zabijane, palone na ofiarę Bogu, ale jednocześnie ten strumień nowej religijności, to znaczy kult Słowa Bożego, kult Pisma Świętego nie wykresł. On był kultywowany równolegle w miejscowych synagogach i co sobotę, w szabat, Izraelici zbierali się w swoich lokalnych wspólnotach, aby się modlić Słowem Boga, aby tam celebrować obecność Boga pośród siebie. Więc w czasach Jezusa mamy Jerozolimską świątynię, piękną Jerozolimską świątynię, która notabene była jakby niedokończona, ciągle odnawiana. Żydzi zarzucają Jezusowi, o tym mówi święty Jan Ewangelista, że on chce odbudować tą świątynię, którą budowano 46 lat. Ta rekonstrukcja, odbudowywanie tej świątyni, przebudowy jej przez Heroda Wielkiego trwała mniej więcej 10 lat, ale ona się tak naprawdę nigdy nie zakończyła. Także w czasach Jezusa jeszcze coś tam zawsze rekonstruowano, coś starano się upiększyć, jeszcze coś dodać. I ta świątynia w 70 roku po Chrystusie została zburzona przez Rzymian. To była największa tragedia dotychczasowej historii narodu, porównywana z tragedią późniejszą Holokaustu. Mianowicie ta świątynia została zburzona doszczętnymi pozostałkami na kamieniu. Władca rzymski Tytus o to zadbał. I tej świątyni już nigdy nie udało się odbudować. W XVI wieku mniej więcej, czyli 4-5 wieków od nas, zaczęto te tęsknoty za świątynią jerozolimską lokalizować w tak zwanym murze płaczu, w murze zachodnim, w ścianie płaczu. Takie nazwy funkcjonują. I tam Żydzi zaczęli pielgrzymować na miejsce tego muru zachodniego, który był murem okalającym świątynię, bo wierzyli, że tam ta obecność Boża w jakiś sposób powstała, że Bóg tak naprawdę tam pozostał, że Bóg tak naprawdę tam jest, że do końca nie opuścił swojej świątyni, że chce być ze swoim ludem. I ta idea przetrwała do dzisiaj, kiedy my pielgrzymujemy w Ziemi Świętej, pojedziemy pod tą ścianę płaczu, pod mur zachodni, widzimy tam modlących, modlimy się Żydów, my też tam się modlimy do Boga, Boga jedynego. Wierzymy, że tam ta Boża obecność jest. Nie kończyło się to wszystko na tęsknotach. Żydzi ciągle marzą o odbudowie świątyni. I nie są to tylko takie, powiedzmy, dalekie marzenia, ale są podejmowane bardzo konkretne działania w tym kierunku, żeby tę świątynię odbudować. Dlaczego? Dlatego, że według ich wierzeń przyjścia Mesjasza, że oni ciągle oczekują przyjścia Mesjasza i bez wybudowania świątyni Mesjasz nie przyjdzie. Więc powołano do istnienia tak zwany Temple Institute, Instytut Świątyni, który znajduje się naprzeciw owej ściany płaczu. Są prowadzone zbiórki funduszów, ogromna machina propagandowa w tym świecie żydowskim, aby w końcu doprowadzić do tej odbudowy świątyni. To idzie tak daleko, że 40 km od Jerozolimy do końca Jerycha, w takim miejscu, które nazywa się Mizpe Jericho, wybudowano makietę świątyni, tak jak ta świątynia ma wyglądać w przyszłości, tylko że ma być wybudowana na tym samym miejscu, gdzie były dwie poprzednie. I tam po wielu próbach, wysiłkach udało się zgromadzić potomków rodów kapłańskich z tych czasów starożytnych, zgromadzić ich i uczeni są fachu składania ofiar w świątyni i są gotowi do tego, żeby jak ta świątynia jerozolimska zostanie wybudowana na tym miejscu, gdzie są obecnie owe dwa meczety. I to jest główna przeszkoda, żeby tą świątynię tam wybudować, żeby kult mógł być wznowiony. Więc w niektórych Żydach, w jakiejś części Żydów, to ta cześć oddawana Słowu Bożemu nie wystarcza. Jest głód wybudowania świątyni i powrotu do ofiar składanych Bogu. Chociaż nie wszyscy Żydzi tą ideę podzielają. Więc to jest takie spojrzenie na świątynię z punktu widzenia narodu Bożego wybrania. Czasy starożytne, Stare Testamenty, dzisiaj. Teraz przejdźmy do nowotestamentowego spojrzenia na świątynię, a zarazem do naszego własnego, jakim ono powinno być. Otóż Nowy Testament przedstawia radykalnie nową koncepcję świątyni, ale uzmysłówmy sobie również to, że Jezus był Żydem praktykującym, że Jezus częścią świątyni jerozolimskiej od dzieciństwa wraz ze swoimi rodzicami. Nie chodzi tam pewno, żeby się tylko przespacerować, ale żeby się modlić w tej świątyni, żeby składać Bogu ofiary. Więc był Żydem praktykującym. Pamiętamy tą historię, którą opowiada Łukasz w drugim rozdziale swojej Ewangelii, kiedy to 12-letni Jezus podczas pielgrzymki pozostaje w Jerozolimie. Jego rodzice znajdują go po kilku dniach i czynią mu wyrzuty: synu, synu, czemu się to uczynił? Szukaliśmy Ciebie w takim zatroskaniu. A Jezus im mówi tak: czemu się mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinien być tym, co należy do mego Ojca? Więc dla niego ta świątynia jerozolimska jest miejscem kultu Ojca, jest prawowitym miejscem kultu, jest miejscem obecności Boga. Jezus jest Żydem praktykującym. Ta świątynia jest domem Boga Ojca, domem Jego Ojca. Ale jednocześnie w postawie Jezusa, w Jego nauczaniu później, jest wiele takich akcentów antyświątynnych, powiedzielibyśmy. Jest zapowiedź zburzenia świątyni, jest bardzo stanowcza krytyka przepisów świątynnych, tego formalizmu składania ofiar, zamykania przystępu do kultu świątynnego osobom chorym i ubogim. Więc jest stanowcza, mocna krytyka świątyni. Teologia świątyni, czyli nauczanie o tym, czym jest świątynia, jak my, chrześcijanie, uczniowie Jezusa, powinniśmy patrzeć na świątynię, jest najgłębiej, najpełniej wyeksponowana w Ewangelii według świętego Jana oraz w Księdze Apokalipsy Jana. Otóż w drugim rozdziale Ewangelii Janowej jest opowiedziane o tym, czy na początku publicznej działalności Jezusa, o tym, że Jezus poprzewracał stoły w świątyni jerozolimskiej, wypędził stamtąd przekupniów, mówiąc: zabierzcie to stąd i z domu Ojca mego, nie róbcie targowiska. To jest umieszczone w Ewangelii według świętego Jana tuż na początku publicznej działalności Jezusa. Zaraz po opowiadaniu o medytacji na terapii elektrycznej. Tak jak ja nawet zachęcam, żeby sobie to odsłuchać. Natomiast synoptycy, czyli pozostali trzej ewangeliści, umieszczają ten epizod, to wydarzenie, nie na początku publicznej działalności Jezusa, ale pod koniec. Po tym, jak Jezus na osiołku wjeżdża do Jerozolimy i tam konfrontuje się dopiero z uczonymi w piśmie faryzeuszami, zapowiadając złożenie świątyni. Święty Jan opowiada to w ten sposób, że Jezus w tej dyskusji ze swoimi oponentami, z Żydami, mówi tak: zburzcie te świątynie, a ja w 3 dni zniosę ją na nowo. Oni odpowiadają, jak to 46 lat budowano te świątynie, a ty ją zniesiesz w przeciągu 3 dni. I bardzo ważny komentarz, który daje nam Jan Ewangelista do tych słów. Krótki, ale jakże wymowny. Komentarz do słów Jezusa do tych 3 dni. On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to powiedział, i uwierzyli w pismo i słowo, które wyrzekł Jezus. On mówił o świątyni swego ciała. Radykalnie nowa koncepcja świątyni, zapowiedź zburzenia tej świątyni z kamienia, tej, gdzie składano ofiary ze zwierząt i z płodów Bogu. Na rzecz świątyni ciała Jezusa, Jezus składa siebie w ofierze, w zastępczej ofierze, bo Bóg Ojciec składa Jego za przyzwolenie. Także ofiary Starego Testamentu mają już ustać. Nie będzie ich już więcej. Cześć ma być oddawana w świątyni Bogu Ojcu, w świątyni ciała Jezusa, w świątyni zmartwychwstałego Pana. On jest nową świątynią. Wcześniej w proroku Ewangelii Świętego Jana padają takie słowa. Słowo stało się ciałem i zamieszkało pośród nas. W języku greckim również analizowaliśmy ten tekst. Możemy sobie do tego wrócić, o tym jeszcze, ale co teraz powtórzę. W języku greckim to zamieszkało wśród nas brzmi estenosem etnimi, dosłownie rozbiło namiot między nami. I ta idea namiotu, spotkania, tego wędrującego namiotu, będącego świątynią Izraela na pustyni, wraca tutaj. W Jezusie Bóg rozbił namiot swojej obecności pośród swojego ludu. Jezus jest tą nową świątynią. Jest tutaj użyty taki przymiot N, który nie oznacza tylko pośród nas, ale w nas. Słowo ciałem się stało i zamieszkało w nas. Jezus jest więc nową świątynią i zamieszkuje w nas, czyniąc nas swoimi świątyniami poprzez to, że On mieszka w nas i zaprasza nas do tego, abyśmy w Nim zamieszkiwali. Jest to bardzo głęboka teologia świątyni. Przejście z tego poziomu składania ofiar i też myślenia o świątyni w kategoriach budynku do myślenia o świątyni w kategoriach świątyni ciała Jezusa, Jego zmartwychwstałego ciała, w którym my składamy Bogu Ojcu cześć i dzięki temu uświęcamy się, stajemy się również świątyniami Boga. Bóg rozwija w nas namiot swojej obecności w Jezusie Chrystusie. Nic nie jest już tak dawno, jak dawno. Krwawe ofiary nie są już potrzebne. W liście do Hebrajczyków ta myśl jest pięknie rozwinięta. Nie ma czasu na to, żeby o tym teraz mówić. Dialogu Jezusa z Samarytanką w 4 rozdziale Ewangelii według świętego Jana. Jezus mówi do tej kobiety tak: wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, to się dzieje w Samarii, niedaleko góry Garizmi, gdzie Samarytanie mieli alternatywną świątynię do świątyni jerozolimskiej, w której składali Bogu cześć Samarytanie. Nadchodzi godzina, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Bogu w duchu i prawdzie. A takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem. Trzeba więc, aby czciciele Jego oddawali mu cześć w duchu i prawdzie. Nowa kategoria czci Boga. To jest jeszcze w czasie, kiedy w świątyni jerozolimskiej zażynane są zwierzęta. Palone są zwierzęta na ofiarę całopalną, zabierane do domu, żeby być spożyte na ofiarę miesialną i tak dalej. Świątynia funkcjonuje, ma się bardzo dobrze, a Jezus mówi, że prawdziwe czciciele mają oddawać cześć Bogu w duchu i prawdzie. Takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Duch to Duch Święty, prawda, to jest On sam, Jezus Chrystus, który mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem. W rozdziale 14, werset 6. Więc Bóg Ojciec chce, aby mu oddawać cześć w Duchu Świętym i w prawdzie, to znaczy w Jezusie Chrystusie. Teologia Trójcy Świętej jest bardzo tutaj obecna. I my uświęcamy się wtedy, jeżeli wchodzimy w te relacje Trójcy Świętej. Stajemy się świątyniami Boga, jeżeli jednoczymy się z Jezusem Chrystusem w Duchu Świętym, w chwale, którą On oddaje Ojcu. On jako żywa świątynia. Jeżeli spożywamy Jego ciało, to stajemy się częścią Jego jako świątyni. Sami stajemy się świątyniami Boga. Ta świątynia ciała Jezusa została w okrutny sposób sprofanowana poprzez biczowanie Jego mękę, cierpienie okrutnej śmierci. To była profanacja świątyni ciała Jezusa, o której była mowa w prologu, słowo ciało się stało. To była ogromna profanacja. I w tej to właśnie świątyni sprofanowanej przez Żydów i pogan, świątyni ciała Jezusa, świątyni wskrzeszonej do życia przez Boga Ojca i ciągle obecnej pośród nas, my mamy oddawać cześć Bogu w duchu i prawdzie. O taką religijność chodzi. O religijność duchową. W Księdze Apokalipsy Jana jest pokazana jedna z najbardziej istotnych prawd odnośnie do tego, jak to będzie w przyszłości, jeśli chodzi o świątynię. W ostatnich dwóch rozdziałach Apokalipsy, rozdziale 21 i 2 jest wizja Nowego Jeruzalem. I tam jest tak napisane. A świątyni w nim, w tym Nowym Jeruzalem, w Jerozolimie Nowej, już nie dojrzały, mówi Jan wizjoner. Bo jego świątynią jest Pan Bóg Wszechmogący oraz Pan. Świątyni już nie dojrzały, czyli nie ma tej świątyni, ani jerozolimskiej, ani żadnej innej w niebie. Jest tylko właśnie Pan Wszechmogący Baranek, który jest Jego świątynią. Jest to Jerozolima niebieska, Jerozolima niebieska, Jerozolima nieba. Jest to jak wyobrażamy sobie, że to będzie po śmierci. My po śmierci, kiedy zostaniemy wskrzeszeni przez Pana do nowego wiecznego życia, będziemy oddawać ciągle Bogu Ojcu kult w Jezusie, w Chrystusie Zbawcy Panu, w Synu Bożym i w Duchu Świętym. I już żadna świątynia jest niepotrzebna. Będziemy oglądać Boga twarzą w twarz. Będziemy całkowicie zjednoczeni z Trójcą Świętą. I teraz na koniec chciałbym, żebyśmy spojrzeli na ten wątek nas jako świątyni Boga. Ten wątek jest rozwijany zwłaszcza przez świętego Pawła. W pierwszym liście do Koryntian, trochę w drugim liście do Koryntian, w liście do Efezjan i trochę w liście, w pierwszym liście świętego Piotra. Ja przytoczę te cytaty, które mówią o tym, że to my jesteśmy świątyniami Boga już tutaj. Już tutaj. My osobiście. Święty Paweł w trzecim rozdziale listu do Koryntian, pierwszego listu do Koryntian, tak pyta. Czy nie wiecie, żeście świątynią Boga, to to jest ten tytuł naszego wykładu, który na plakatach mieliśmy, i że Duch Boży mieszka w was. Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście. To jest nasza tożsamość. To jest nasza tożsamość. Można w sobie zniszczyć świątynię Boga. Może dochodzić do autodestrukcji Boga w nas samych, że my zabijamy Boga w nas samych, niszczymy Boga w nas samych. Tylu ludzi to dzisiaj robi. Czy wiecie, że jesteście świątynią Boga? Przypominajmy sobie to często. Jesteśmy świątyniami Boga. Czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego? W tej samej linii mówi Paweł. Też w pierwszym liście do Koryntian, troszkę dalej, w 6 rozdziale, 19 wersecie. Ducha Świętego, który jest w was, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie. Bycie świątynią Boga to przynależność do Niego. To jest bycie konsekrowanym dla Boga, poświęconym dla Boga. Konsekracja znaczy poświęcenie, wyłączenie ze świeckiego użytku na użytek Boga. My, poprzez to, że stajemy się świątyniami Boga w Duchu Świętym, Jezusie Chrystusie, przestajemy należeć do siebie, przestajemy być posiadaczami samej siebie, a jesteśmy konsekrowani, przeznaczeni na wyłączność dla Boga. I to jest najlepszy sens mówienia o nas jako świątyniach Boga. Jesteśmy świątyniami Boga, dlatego że jesteśmy konsekrowani dla Niego, oddani całkowicie na Jego własność. Nie dzieje się to z przymusu, jest to nasza wola, nasza decyzja, nasze oddanie się Bogu jednemu, jedynemu, żywemu i prawdziwemu. I dalej, w drugim liście do Koryntian, w 6 rozdziale. Co wreszcie łączy świątynię Boga z bożkami? Bo my jesteśmy świątynią Boga żywego, według tego, co mówi Bóg. Zamieszkam z nimi i będę chodził wśród nich i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Tutaj jest przeniesienie tej myśli z myślenia indywidualnego, że chociaż Paweł w pierwszym liście do Koryntian zwraca się też myśli mnogi, czy nie wiecie. Więc ta myśl o nas jako zbiorowości, jako wspólnocie do świątyni też tam była, natomiast tutaj w tym liście do Koryntian ona jeszcze mocniej wybrzmiewa. Bóg obiecuje nam, że my jesteśmy tą duchową świątynią jako zbiorowość, jako wspólnota, także jako wspólnota parafialna. I Bóg obiecuje, że będzie zamieszkiwał pomiędzy nami, że będzie chodził pośród nas, że będzie naszym Bogiem, jest naszym Bogiem, a my Jego ludem. Taka jest nasza tożsamość. Tożsamość bycia świątynią Boga. Parafia to jest też świątynia Boga. Wspólnoty parafialne, w których uczestniczymy, takie czy inne, są świątyniami Boga. Przez to, że my się tam uświęcamy, że my tam konsekrujemy się dla Boga, że Bóg nas konsekruje na swoją własność. Jesteśmy zbudowani, mówi w liście do Efezjan Paweł. Tak. Nie jesteście już obcymi, ani przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus. Tutaj jest ta metafora, ten obraz budowy. On jest kamieniem węgielnym, fundamentem, a my jesteśmy kamieniami tej budowy. Jesteśmy częściami i to tej budowy. Każdy z nas ma swoje miejsce. Ale jest to świątynia nie na zasadzie pewnych relacji społecznych, socjologicznych, ale na zasadzie bycia osadzonym na tym kamieniu węgielnym, którym jest Jezus Chrystus. On nadaje nam tę tożsamość. To w Nim stanowimy tą świątynię. Bez Niego, choćbyśmy nie wiadomo jak się starali, nie będziemy świątyniami, ani nikt z nas osobiście. Ani my jako całość, żebyśmy jak naj, świątnia, nie tupiąc Pana zbrodnia. Wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. Jesteśmy tutaj nazwani, także ludzie święty, święcy, kapłanami, że stanowimy święte kapłaństwo. Stanowimy święte kapłaństwo. Stanowimy duchową budowę, duchową świątynię. Jesteśmy kamieniami w tej żywej świątyni Boga. To jest żywy organizm. Żywy duchowy organizm. Kościół to jest żywa świątynia. Same mury kościoła nic nie znaczą. Znamy sytuację z zachodu Europy, gdzie wymierają wspólnoty wierne, gdzie kościoły są opuszczane. I bywa tak, że konsekrowany kiedyś kościół jest zamieniany w dyskotek, w magazyn, w sklep. Jest desakralizacja tej świątyni. Więc mury same w sobie nie mają wartości. One mają wartość, jeżeli my jesteśmy współkonsekrowani z tym murem. Jeżeli ta nasza duchowa świątynia się rozwija, jest budowana, jeżeli my wszczepiamy się tożsamościowo coraz bardziej Jezusa Chrystusa w aspekcie indywidualnym, ale także w aspekcie zbiorowości, zbiorowości wspólnotowej, parafialnej, to ma sens. Tak jest też sens konsekracji tej świątyni, konsekracji, do której się przygotowujemy. To będzie bardzo ważne wydarzenie. To jest bardzo ważne wydarzenie. Wyjątkowe, bez precedensu w historii naszej parafii, ale ono będzie miało znaczenie o tyle, o ile my będziemy w tej świątyni, w świętości wzrastać. Jeżeli będziemy do tej świątyni innych swoją świętością przyciągać. I tak starajmy się ten czas przygotowania do konsekracji przeżywać, przygotowując do tego wydarzenia siebie i innych, żebyśmy poczuli w tym momencie, kiedy ksiądz kardynał będzie konsekrację dokonywał, że to my jesteśmy konsekrowani do świątynia, że jakaś nowa jakość życia dla nas się tutaj pojawia. I Bóg czeka ze swoją łaską. Bóg już jest niecierpliwy, żeby to dla nas uczynić. Otwórzmy dla Niego nasze umysły, serca, samych siebie, aby ta nowa tożsamość, pełniejsza tożsamość nasza na zewo świątyni zagościła w każdym z nas jako jednostce i również w całej naszej parafii. Amen. Dziękuję za cierpliwość, za wysłuchanie tego wykładu. Powstańmy i pomódlmy się. Powierzmy tą sprawę konsekracji. Kolejny raz opiece patrzące naszej parafii, Matce Bożej Saletyńskiej. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gadać w potrzebach naszych, ale od wszelakich zgrzeszeń racz nas zawsze wypełniać. Panna Wolewna i Błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas podaraj. Stolicę mądrości. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Wszechmogący, Ojciec i Syn Święty. Trwajmy w pokoju.